Dobrze. Bracia i siostry, druga księga Samuela. Przejdźmy do Bożego Słowa przed czasem naszej modlitwy. Druga księga Samuela, 12 rozdział. Proszę otworzyć i będziemy czytali od 13 wiersza. 11 i 12 rozdział w drugiej księdze Samuela to, no to są takie rozdziały, które rzucają bardzo, można powiedzieć, czarny cień na tą postać, jedną z wspanialszych postaci w Biblii, czyli na Dawida. Znamy tą historię z Batszebą. No i to jest też, to pokazuje, tak, pokazuje, no jest jakimś takim argumentem za tym, że Biblia jest księgą, która nie owija spraw w bawełnę, tak, nie idealizuje ludzi, którzy byli wierzący. Pokazuje, jak sprawy rzeczywiście się miały. Pisze o wielkości Bożych mężów, ale też o ich upadkach. 13 wiersz 12 rozdziału to już jest moment po tym całym incydencie, po tym jak prorok Natan przyszedł do Dawida, skonfrontował go, uświadomił mu całą lekcję mu, tak, poglądową tam zrobił, tak jak trochę jak dzieciom na szkółce się przedstawia, tak żeby to do niego dotarło do niego. I 13 wiersz mówi tak. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. To jest takie dość, tutaj na marginesie mówiąc, ciekawe stwierdzenie, bo według zakonu Dawid powinien zostać zabity, prawda? Bo Bóg po prostu w zakonie patrzył na cudzołóstwo jako na coś, co miało być karane śmiercią. Ale Bóg okazał łaskę Dawidowi. Bóg jest tym, który daje prawo i może czynić wyjątki od tego prawa, więc w tym przypadku okazał łaskę Dawidowi na tyle, że nie wymagał jego śmierci. I dalej czytamy tak. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. 7 dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje, myśleli bowiem, jeżeli oto póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło, a oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się na maściu, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy: co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek? A on odpowiedział: dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę jej jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Chciałbym, żebyśmy chwilę się skoncentrowali na tym fragmencie, ponieważ to jest kolejny fragment, który mówi o modlitwie. Tak? Przypominam, że idziemy tak powolutku przez Biblię i tam, gdzie jest mowa o modlitwie, staramy się czegoś nauczyć z danej historii. Więc tutaj mamy kolejny przykład modlitwy. Oczywiście nie znamy dosłownej treści tej modlitwy, bo nie wiemy, jakimi słowami modlił się Dawid. Natomiast z kontekstu wiemy dokładnie, że się modlił i o co się modlił, prawda? W 16 wierszu czytamy, że Dawid błagał Boga za dziecięciem, czyli no, prosił, żeby to dziecię nie zmarło. Tak? Dalej w 22 wierszu czytaliśmy, że dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Czyli Dawid po prostu modlił się do Boga, żeby tą swoją decyzję Bóg zmienił. I w dodatku poparł tą swoją modlitwę postem. Czyli mamy taki typowy przykład żarliwej modlitwy o coś popartej w dodatku postem, tak? Modlitwa i post. O jakąś sprawę. Więc ponieważ to mamy, to możemy tutaj się czegoś nauczyć. I chciałbym, żebyśmy na trzy rzeczy zwrócili uwagę tutaj w tym fragmencie. Przede wszystkim, patrząc na całą sytuację, w której Dawid błagał Pana, widzimy, że możemy modlić się do Boga, żeby Bóg zmienił swój plan. Możemy modlić się do Boga, żeby Bóg zmienił swój plan, żeby Bóg zmienił swoją decyzję. I widzimy to w innych sytuacjach w Biblii, nie tylko tu, ale tutaj mamy taki, no po kolei jak idziemy, tak, mamy taki przykład, kiedy Dawid wiedział wyraźnie, co było Bożą wolą, co było Bożym planem, a mimo to modlił się do Boga, żeby Bóg to zmienił. I to jest przykład, bo mamy dla nas, bo mamy takie sytuacje w naszym życiu, kiedy wiemy albo przypuszczamy, że coś jest Bożą wolą w naszym życiu. Oczywiście no, my nie żyjemy w takich czasach, jak Dawid żył, tak? Do niego przyszedł prorok i po prostu mu powiedział: Dawid, Boży plan jest taki, że to dziecko umrze, tak? No, my takich akcji nie mamy. Ale są sytuacje, kiedy Bóg pokazuje nam przez okoliczności, że sprawy idą w jakimś określonym kierunku, tak? Czy to jeśli chodzi o zdrowie, czy to jeżeli chodzi o pracę, czy to jeżeli chodzi o jakieś kwestie decyzji w naszym życiu, mamy jakieś decyzje do podjęcia, tak? Co do pracy, co do mieszkania, co do jakichś innych życiowych kwestii. I widzimy, że idzie to w jakimś kierunku, i wszystko wskazuje na to, że Bóg chce, żeby to w tym kierunku szło, po prostu. Ale nam się to nie podoba. Tak? My byśmy chcieli, żeby to szło inaczej. I możemy w takich chwilach modlić się do Boga i prosić Boga o to, żeby On zmienił swoją decyzję. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy wchodzi w grę grzech. Tutaj też cała ta sytuacja była związana z grzechem. No, ale to nie był grzech tego dziecka, tak? To dziecko w tym wszystkim było zupełnie niewinne. Ono nie popełniło żadnego grzechu, że znalazło się na tym świecie. I to, czy ono by przeżyło, czy nie przeżyło, to nie było nic grzesznego w tym. Więc gdyby Bóg wysłuchał Dawida i pozwolił, żeby to dziecko żyło dalej, to nie byłby grzech. Rozumiecie? Dawid nie modlił się o nic, co byłoby grzeszne. Dawid nie modlił się o to, żeby Bóg zmienił swoją wolę co do czegoś, co było grzechem. Więc w takich sytuacjach sprawa jest oczywista, tak? Jeżeli Bóg mówi, nie kradnij, no to ja nie będę się modlił: Boże, no ja wiem, że Twoją wolą jest, żeby nie kraść, ale widzisz, że ja bardzo potrzebuję, więc no pozwól mi tym razem ukraść, tak? Spraw, żebym ja mógł ukraść i żeby to nie było złe, żebym nie miał konsekwencji z tego powodu. Nie, no, to jest bez sensu. Jeśli Boża wola jest jasno objawiona w Biblii co do czegoś, co jest grzeszne, to tutaj nie ma sensu się modlić, tak? Czasami mamy sytuację, że ktoś wierzący chce wyjść za niewierzącą osobę, co jest ewidentnie, patrząc na Boże Słowo, no, niezgodne z Bożym planem, z Bożą wolą, tak? Człowiek, który jest wierzący, nie powinien zakładać rodziny z kimś, kto jest niewierzący. Ale czasami ludzie się modlą: Boże, no pokaż mi swoją wolę, ale może, ale tam. To nie o to chodzi. To są rzeczy, które jasno przez Boga zostały postawione. Natomiast, jeżeli jest coś, co nie jest związane z grzechem, możemy się modlić. I takim dobrym przykładem tu zresztą z tej historii jest kwestia zdrowia na przykład, tak? I to jest coś, z czym my możemy sympatyzować, bo w naszym życiu też się zdarzają sytuacje, kiedy jesteśmy chorzy albo ktoś z naszych bliskich jest chory. I modlimy się: Boże, uzdrów. Boże, spraw, żeby ta osoba mogła wyzdrowieć. To nie jest nic złego. Modlić się o uzdrowienie kogoś bliskiego, kogoś, na kim nam zależy. Ale patrzymy i widzimy, że no, tak jakby Bóg ma inny plan. Ostatnio słyszeliśmy o tacie Oksany, który zmarł. Tak? Modliliśmy się jako zbór nawet, żeby Bóg darował mu jeszcze czas na tej ziemi, ale Bóg zdecydował inaczej. Modlimy się o taką czy inną osobę, która ma jakąś chorobę, która najprawdopodobniej może doprowadzić do śmierci. Dobrze jest się modlić. Nawet jeżeli wszystko wskazuje na to, że Bóg ma inny plan. Nie ma w tym nic złego. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że nie ma nic złego w tym, jeżeli modlimy się do Boga o zmianę Jego woli w sprawach, które nie są grzeszne. Bo my nigdy nie wiemy do końca, tak? Mamy w Biblii historię, będziemy kiedyś tam mówić o niej, dojdziemy do tego miejsca, kiedy król Hiskiasz się modlił. On był w podobnej sytuacji, tylko że nie odnośnie dziecka, a odnośnie niego, jego samego. Tak? Przyszedł do niego prorok i powiedział: uporządkuj swój dom, bo umrzesz. No ale on się modlił, tak? Błagał Boga i Bóg decyzję zmienił. Dołożył mu tam jeszcze 15 lat bodajże życia, więc nigdy nie wiemy, czy Bóg swojej decyzji nie zmieni. Więc zawsze możemy Boga prosić o to. I sama ta prośba do Boga o zmianę Jego decyzji, o zmianę Jego planu nie oznacza, że my walczymy z Bożą wolą. Bo czasami ludzie mają taki dylemat, tak? No ale jeśli ta modlitwa nie jest zgodna z Bożą wolą, tak? No ja chciałbym tutaj, żeby było inaczej niż to idzie, ale czy wypada się modlić? Jeśli to nie jest grzech, to jak najbardziej możesz się modlić. Dawid się modlił. I ta modlitwa Dawida nie oznaczała braku szacunku dla Bożej woli. Dawid się nie sprzeciwiał Bożej woli, modląc się do Boga, aby ten zmienił decyzję. Dawid w tym wszystkim nie przestąpił Bożych przykazań, słuchajcie. To nie było tak, że on się buntował przeciwko Bożej woli. To nie było tak, że on wziął to dziecko i poszedł teraz do innych bogów, tak? O, ty Boże, powiedziałeś, że to dziecko umrze, a ja pokażę, że ono nie umrze, tak? Pójdę do innego Boga, o, może tam go uleczy, albo może innemu Bogu złożę ofiarę, może inny Bóg ochroni to dziecko. Nie, nic nie zrobił takiego Dawid, co by sprzeciwiało się Bożej woli. On po prostu prosił: Boże, zmień swoją decyzję. Gorliwie, z postem prosił o zmianę Bożej decyzji. I nie ma w tym nic złego. Jeżeli robimy to z szacunkiem do Boga, jeżeli to robimy w odpowiednim nastawieniu, nie robimy nic złego w tym, w sensie, no, tak jak Dawid mógł gdzieś tam składać ofiary innym Bogom w intencji tego dziecka, to nie ma w tym nic złego. To jest pierwsza rzecz, którą pokazuje ta historia. Możesz prosić o zmianę Bożej decyzji. Ale drugą rzeczą, którą widzimy tutaj, to to, że sama modlitwa twoja, choćby nie wiem jak gorliwa była i nie wiem jakim poparta argumentem, tak jak on tutaj pościł, tak? 7 dni błagał i pościł. Nie ma sama w sobie mocy sprawczej. O tym zawsze trzeba pamiętać, że to Bóg decyduje o tym, co się dzieje. Tak, On chce, żebyśmy się modlili. On mówi, żebyśmy się modlili. On chce słuchać naszych modlitw. Ale to nie jest tak, że modlitwa jest jakimś magicznym zaklęciem, które może wymusić na Bogu zmianę decyzji. Ani modlitwa, ani post. Bo czasami ludzie w ten sposób do tego podchodzą, że jeśli ja się będę bardzo gorliwie modlił, tak? Albo jak jeszcze post dorzucę do tego, no to przekonam Boga, tak? To na pewno Bóg wysłucha. Kiedyś taką książkę czytaliśmy z Anią na temat postu. Głównie Ania czytała, ja tak tylko fragmenty przeglądałem i czytałem. I generalnie była dobra książka, ale jedna była taka rzecz, która mi się osobiście nie podobała, tak? Właśnie post był przedstawiony jako coś, co dodaje siły modlitwie. To nie jest tak. Post w Biblii, kiedy patrzymy na sytuację, kiedy ludzie pościli, służył temu, żeby człowiek skoncentrował się bardziej intensywniej na danej sprawie, o którą się modli. Post ma po prostu pomagać w skoncentrowaniu się na prośbie do Boga. Post nie jest kartą przetargową, tak? Że jak ja dorzucę post, to Bóg jest bardziej zobowiązany wysłuchać mojej modlitwy, niż gdyby ona była bez postu. To nie jest tak. Zawsze to od Boga zależy decyzja. I tak Bóg chce, żebyśmy się modlili. Więc nie można też popadać w drugą skrajność, tak? Że no, skoro sama modlitwa to nie ma w sobie mocy, to czy ja się modlę, czy się nie modlę, to nie ma znaczenia. Bo tego Biblia też nie mówi. Biblia mówi, módlcie się. Proście, tak? A będzie wam dane. Więc tak, modlitwa sama w sobie nie ma magicznej mocy sprawczej. Ale Bóg chce, żebyśmy się modlili. Dlaczego? Bo modlitwa nam pomaga. Post nam pomaga. Uświadomić sobie coś. Przypomnieć coś. Nauczyć nas czegoś. Zobaczcie, 7 dni Dawid pościł i modlił się. Można powiedzieć, że Bóg no tak trochę przeczołgał tutaj Dawida, prawda? Przecież zapowiedział, że dziecko umarło, że dziecko umrze. Ono mogło od razu zachorować i umrzeć. Skoro Boża decyzja i tak była nieodwołalna w tym przypadku, po co te 7 dni? To nie tak, że Bóg się zastanawiał przez 7 dni, tak? Zabrać to dziecko, nie zabrać. Zabrać, nie zabrać. Zabrać, nie zabrać. Bóg nie potrzebował 7 dni, żeby się namyślić, czy to dziecko ma umrzeć, czy nie. Bóg wiedział od początku, jaki ma plan i jak ten plan zrealizuje. Te 7 dni było potrzebne Dawidowi. Dawid najwyraźniej potrzebował tych 7 dni postu i modlitwy i błagania, żeby sobie uświadomić, może żeby sobie uświadomić, co zrobił. Tak? Widzimy, że Dawid miał takie trochę dziwne podejście do tej całej sytuacji z Batszebą. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wejść w jego myślenie. Kiedy czytamy w psalmach o tej sytuacji, to widzimy, że on to przeżywał. Ale tutaj tak jakby prorok Natan musiał przyjść i powiedzieć mu, słuchaj, co ty żeś zrobił? Tak? Więc on albo to wypierał, albo tak jakby nie uświadamiał sobie do końca. I może Bóg chciał te 7 dni tego postu i modlitwy mu dać, żeby on zastanowił się, to są konsekwencje twojego postępowania. To są konsekwencje twojego grzechu. Te 7 dni było potrzebne Bogu do namysłu. Było potrzebne Dawidowi i Bóg wiedział, po co te 7 dni Dawidowi dał. Ale nawet 7 dni gorliwej modlitwy z postem nie wpłynęło na zmianę Bożej decyzji, bo Bóg podjął swoją decyzję i koniec. Więc tak, módlmy się, pamiętajmy, że to jest Boży nakaz, że to jest przywilej nasz, który mamy, ale nigdy nie wolno nam mieć podejścia do modlitwy takiego, że ona sama w sobie ma moc sprawczą. Nie, modlitwa to jest nasze wołanie do Boga. To jest nasze zwracanie się do Boga, to jest nasze oddawanie Bogu prawa, przyznawanie Bogu prawa, uświadomienie nam, że Bóg ma prawo do decyzji, tak? I ja do Niego wołam i Jego proszę, aby On tą decyzję taką czy inną podjął, ale to jest moja prośba do Niego. On ostatecznie decyduje. Więc możemy się modlić, możemy prosić Boga o zmianę Jego planu, nawet jeżeli widzimy, że najprawdopodobniej Jego wola jest inna. Musimy pamiętać, że to On ostatecznie decyduje i nawet jeżeli nasza modlitwa jest gorliwa, zgodna z Bożym Słowem i pełna żaru i z postem i z czymkolwiek tam jeszcze, to ostatecznie Bóg decyduje. My siłą swojej modlitwy nie możemy decydować za Boga. I w końcu widzimy tutaj w tej historii, że nie powinniśmy rozpaczać z powodu Bożych decyzji. Czytamy, że kiedy dziecię zmarło, dowiedział się Dawid pod koniec 19 wiersza, że zmarło, to podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty, poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, gdy mu go podano, spożył go. Było to takim szokiem dla tych sług, tak? Bo, okej, teraz powinieneś rozpaczać, tak? Teraz powinieneś rozrywać szaty. Teraz powinieneś nie jeść. Albo może coś gorszego sobie zrobić jeszcze w ogóle. A Dawid tutaj prezentuje takie bardzo zdrowe, trzeźwe podejście kogoś, kto ma naprawdę zaufanie do Boga i kto naprawdę pokazuje, że wierzy, że Bóg wie, co robi. Tak, ja, Boże, widzisz, że mi się to nie podoba. Ja chciałbym, żebyś Ty zmienił swoją decyzję. Ale jeżeli klamka już zapadła, okej. I na pewno nie chodzi tutaj o to, słuchajcie, że Dawid to był jakiś, wiecie, socjopata, który nie miał żadnych tam uczuć co do innych ludzi, czy jakiś psychopata, który w ogóle po prostu nie czuł nic. Bo wiemy z psalmów, że on dużo czuł. To nie był człowiek bez uczuć, tak? O, dzisiaj mu dziecko zmarło, to jutro, prawda, otrząsnął się, tak? Umył, ubrał, zjadł i poszedł walczyć z Filistyńczykami, znowu zadowolony z życia. On na pewno to przeżył. 24 wiersz w tym rozdziale mówi: następnie Dawid pocieszał Batszebę, żonę swoją. Czyli było, cały czas tam był ten smutek, tak? Cały czas były te uczucia. To nie jest tak, że Dawid wyłączył te uczucia. Trudno, stało się, ciach. Przerzucam wyłącznik i ucinam to wszystko i idzie dalej. Były uczucia, był na pewno żal, był smutek. Ale nie miało to wpływu na jego funkcjonowanie na tej zasadzie, że on nie rozdzierał szat. I nie używał do tego modlitwy, nie używał do tego postu. On nie padł przed Bogiem i wołał: Boże, dlaczego żeś to uczynił? Przecież Ty mogłeś inaczej. Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego tak sprawiłeś? A może jeszcze wzbudzisz z martwych mojego syna? Przecież Ty wszystko możesz. Nie rozpaczał z powodu Bożych decyzji. Na pewno się smucił, na pewno to przeżywał, na pewno żałował, ale nie było rozpaczy, ponieważ wiedział, że Boża decyzja była słuszna. Oczywiście możemy powiedzieć, on w pewnym sensie był przygotowany na tą Bożą decyzję, tak? Bóg mu zapowiedział, że tak się stanie i on się liczył z tym, że tak się stanie. Ale to jest trochę co innego, wiecie, kiedy jesteśmy na coś przygotowani teoretycznie, kiedy się liczymy z czymś, ale kiedy to już się stanie, no to zawsze jest w takich trudnych sytuacjach, to jest jednak jakiś wstrząs. I widzimy, że Dawid nie używał modlitwy, nie używał postu, nie używał błagania jako takiej, jako elementu, jako środka, jako narzędzia, żeby swoją rozpacz wylewać. Co było dziwne dla tych sług, bo tak ludzie robią, tak? Ludzie rozpaczają po fakcie. I często właśnie wtedy jest pretensja do Boga, często jest jakieś pytania do Boga, często jakieś wątpliwości w stosunku do Bożego działania. U Dawida tego nie było. On funkcjonował z Bogiem normalnie, wierząc, że Bóg wie, co robi. I to jest dla nas wzór, bracia i siostry. Tak powinniśmy w naszym życiu z Bogiem funkcjonować. Póki coś nie stało się faktem, zawsze możesz przyjść do Boga, zawsze możesz Boga o to prosić. Oczywiście, jeżeli nie dotyczy to rzeczy złych, ale jeżeli są to rzeczy dobre same w sobie, proś Boga, módl się. Jeśli robisz to właściwie, jeżeli nie towarzyszy temu łamanie Bożego prawa, Bóg mówi: przychodź, módl się, proś. Ale jeżeli już się to stanie, to pogódź się z tym. Przyjmij, że Bóg wiedział, co robi. Że Bóg naprawdę ma lepszy plan dla twojego życia, niż ty sam mógłbyś sobie wymyślić. I pamiętaj, że to była jego decyzja. Nie rób sobie wyrzutów, że twoja modlitwa była za słaba, że za mało gorliwa, że może brakowało tego czy tamtego. Jeśli modliłeś się tak, jak uważałeś za stosowne, szczerze, prawdziwie przed Bogiem, pogódź się z decyzją. Bóg wie, co robi. Amen.